domach gości Radio Maryja.
Zapraszamy na wiadomości. Informacje z kraju.
Oflagowaniem budynków i wozów strażackich oraz włączeniem syren alarmowych podkarpaccy strażacy dołączyli dzisiaj do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Domagają się zrównania swoich pensji z policyjnymi. Żądamy zrównania naszych poborów z policyjnymi. To gwarantuje nam porozumienie z 1997 roku i żądamy jego realizacji. Mówił przewodniczący NSZZ Solidarność Pożarnictwa na Podkarpaciu Piotr Biały. Zapewnił, że protest w żaden sposób nie wpłynie na poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Mimo że protestujemy, to do każdego wezwania będziemy wyjeżdżać. Nie zaprzestajemy brać udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych i interwencyjnych, podkreślił Biały. Na Podkarpaciu, podobnie jak w innych regionach Polski, na znak protestu przed budynki straży wyjechały wozy bojowe. Na minutę włączono syreny alarmowe oraz oflagowano flagami związkowymi i transparentami protestacyjnymi pojazdy i budynki. Podkarpaccy strażacy są kolejnymi, którzy włączyli się do protestu. Rozpoczęta 16 grudnia akcja to tak zwany protest kroczący. Rozpoczął się w województwach łódzkim, świętokrzyskim i opolskim. Od 23 grudnia dołączyli strażacy w województwach lubelskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim i małopolskim. Zgodnie z harmonogramem 30 grudnia do akcji dołączają województwa wielkopolskie, dolnośląskie, pomorskie i podkarpackie.
Warszawa. Do rozważania w modlitwie wspólnej różańcowych tajemnic światła, które w tym roku ogłosił ojciec święty Jan Paweł II, zachęca polskie rodziny Rada do spraw rodziny Episkopatu Polski. To, czego najbardziej potrzebuje dziś ludzkość, to objawienia się Bożej światłości na obliczu rodziny, tak uparcie spychanej przez siły zła w ciemność cywilizacji śmierci. Czytamy w liście pasterskim na niedzielę świętej rodziny. Po rozważaniach wszystkich tajemnic światła Rada zachęca również do odmawiania różańca nie tylko w rodzinie, ale także we wspólnocie wielu rodzin. Można pomyśleć o ustaleniu wspólnoty 20 rodzin, które będą każdego dnia odmawiać jedną dziesiątkę różańca, rozważając kolejne tajemnice. Powstanie wtedy szczególna płaszczyzna porozumienia rodzin, które może przynieść wiele duchowych korzyści, także w życiu społecznym, w szerszym wymiarze, czytamy w dokumencie.
Za tydzień, 7 stycznia, rozpocznie się sesja zimowa nowych matur. Egzamin zdawać będą zarówno ci abiturienci, którzy nie zdali egzaminu w maju tego roku, jak i osoby, które zdały egzamin maturalny, ale chcą poprawić oceny. Podczas sesji zimowej złożonych zostanie 1365 egzaminów, poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Mirosław Sawicki. Dokładnej liczby maturzystów nie znamy. Szacujemy, że będzie to około 800 osób. Wiele z nich zdawać będzie więcej niż jeden egzamin. Są wśród nich także tacy, którzy będą przystępować do całej matury, powiedział Sawicki.
Informacje ze świata.
Rosyjski minister obrony Siergiej Iwanow powiedział, że do głównych zadań rosyjskich sił zbrojnych w 2003 roku będzie nadal należeć walka z terroryzmem. Iwanow poinformował, że armia otrzymała nowe wyposażenie, by być lepiej przygotowaną do walki. Obecnie rosyjska armia liczy 1 100 000 osób, większość jest jednak źle wyszkolona. Brakuje też sprzętu.
Arabia Saudyjska zdementowała informacje prasy amerykańskiej, iż zezwoli Stanom Zjednoczonym na korzystanie z jej baz lotniczych podczas ewentualnej wojny z Irakiem. Wiceminister obrony Arabii Saudyjskiej, książę Abdel Rahman Ben Abdel Aziz, ocenił, że informacje dziennika nie są dokładne. Stany Zjednoczone liczą przede wszystkim na możliwość wykorzystania w razie wojny z Irakiem bazy pod Riyadem, a także na otwarcie saudyjskiej przestrzeni powietrznej dla samolotów amerykańskich. Arabia Saudyjska dotychczas odmawiała takiej współpracy, zaznaczając, że popiera rozbrojenie Iraku, ale tylko za zgodą Rady Bezpieczeństwa ONZ-u.
Na koniec informacja o pogodzie.
Meteorolodzy ostrzegają przed gołoleźnią na drogach województwa śląskiego. Jeszcze dziś ma się ochłodzić. Spadnie marznący deszcz, a później śnieg. Będzie bardzo ślisko. Rano w okolicach Katowic było 2,5 stopnia Celsjusza, a w regionie pada deszcz. Synoptycy przewidują, że późnym popołudniem lub wieczorem temperatura spadnie poniżej zera. Przy mokrych drogach utworzy się warstwa lodu, na które dodatkowo spadnie śnieg. Na najbliższą noc zapowiadane są dalsze opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W najbliższych dniach będą się utrzymywały minusowe temperatury. Złe warunki jazdy utrzymują się również w innych częściach kraju. W Podlaskiem śliska jezdnia była rano przyczyną dwóch wypadków, w wyniku których dwie osoby zostały ranne.
Wysłuchali Państwo wiadomości, a już za chwilę ojciec Grzegorz zaprosi na aktualności dnia.
5 minut
po godzinie 13.
Dziś w naszym dzienniku. Brytyjscy wojskowi potwierdzają. Amerykański atak na Irak rozpocznie się 21 lutego przyszłego roku o północy. Data ta została potwierdzona przez brytyjskich wojskowych. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Colin Powell powiedział wczoraj, że w sprawie ewentualnego ataku na Irak Stany Zjednoczone są przygotowane na każdą możliwość. Dziś w naszym dzienniku. Są plany pewnych kół w Izraelu, które w wojnie z Irakiem widzą doskonałą szansę na ostateczne rozprawienie się nie tylko z Palestyńczykami, ale również z Libanem, Syrią i Jordanią. Żydzi czekają obecnie na tzw. mega zamach, który posłuży jako pretekst do zmasowanych działań wojennych w oczekiwaniu na wielki zamach. Dziś w naszym dzienniku. Początkowo instytucje Unii Europejskiej faktu tego nie chciały przyjąć do wiadomości, jednak z czasem przyznano, że faktycznie w niektórych obszarach handlu i usług nastąpiły znaczne podwyżki cen. Eurodrożyzna jest faktem. Dziś w naszym dzienniku. Helena Michnik była w PRL-u autorką wielokrotnie wznawianych podręczników do historii, piętnowała reakcyjnie Kościół i wsteczne duchowieństwo. Dziś te same wątki znajdziemy na łamach Gazety Wyborczej. Historia Polski a la Michnik. Dziś w naszym dzienniku. Zmniejszali wartość skór nawet kilkukrotnie. Celnicy, którzy nie mają praktycznej wiedzy na temat skór, nie są często w stanie odróżnić ich rodzajów, co może wpływać na wysokość cła. Kilka prokuratur w kraju prowadzi śledztwo w sprawie przemytu do Polski skór z krajów Unii Europejskiej. Skórzana kontrabanda. Dziś w naszym dzienniku. Do zalet należy zaliczyć możliwość stworzenia nowego sektora gospodarki, który aktywizuje rolnictwo i tworzy miejsca pracy. Rozmowa z Dariuszem Rosiakiem, właścicielem firmy transportowej, prowadzącym olejarnię z rafinerią gliceryny i biopaliwa. Biopaliwo na własne potrzeby. Dziś w naszym dzienniku.
Zarys programu gospodarczego dla Polski. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych z udziałem pana profesora, doktora habilitowanego Włodzimierza Bojarskiego. Początek audycji, godzina 21.30. Zapraszamy.
Wróciliśmy staroroczne dni. Trzeba oddać się do pralni, by mieć zdarzenia, które nigdy już nie wrócą. Trzeba obróz biały nasz słać, rzucić kartę, która nie chce brać, którą czas zniszczy stukiwku zniósł i wymiął. Nowy rok się przecież zbliża, nowe niesie kalendarzy. Przywitajmy go przed twórcą, resztę czas pokaże. Nowy rok się przecież zbliża, duszę oczy dam rozmarzę, ale wyjdą wszyscy razem, resztę czas pokaże. Mroźnym styczniem oszołomi nas, majem pop, akacjowy czas, żółty niszcz w jesieni, letnie w klatę. Starych ludzi wytnie portret sram, potem gdzieś wysiądzie z polu sam, jak pasażer, który jeździł rok na gap. Nowy rok się przecież zbliża, nowe niesie kalendarz. Przywitajmy go przed twórcą, resztę czas pokaże. Nowy rok się przecież zbliża, duszem oczy dam rozmarzę, ale wyjdą wszyscy razem, resztę czas pokaże. Ktoś się pewnie będzie głośno śmiał, to znów skończy ktoś zapłacze sam i marzenie poszybują aż do nieba. W tych marzeniach będzie jedna myśl, którą trzeba się podzielić kimś, żeby w Polsce wreszcie było tak jak trzeba. Nowy rok się przecież zbliża, nowe niesie kalendarze. Przywitajmy go przed twórcą, jeszcze czas pokaże. Nowy rok się przecież zbliża, tuszem oczy dam rozmarzeń, ale wyjdą wszyscy razem, jeszcze czas pokaże. Nowy rok się przecież zbliża, nowy rok się przecież zbliża.
Tego dobrego, lepszego roku życzy wszystkim Radio Maria. Dziś po godzinie 13, czas na aktualności dnia przed mikrofonem ojciec Grzegorz. Witam serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie redaktorze, jeszcze tylko jeden dzień do końca roku. Może spróbowalibyśmy zrobić, o ile to możliwe, taki krótki bilans rolniczy tego, co stało się w tym roku, może tego, co dobre, tego, co jakoś napawa nas radością, ale może i lękami. Więc koniec roku kalendarzowego jest taką okazją. Co w polskim rolnictwie?
Rzeczywiście koniec roku to jest dla wielu instytucji i jakby takim czasem na podsumowanie. No jeśli chodzi o bilans w rolnictwie, to rzecz wygląda następująco. Otóż według danych GUS-u na koniec września bieżącego roku i według danych Ministerstwa Rolnictwa rzecz wygląda następująco, że ten rok, który już się kończy, nie był najbardziej korzystny dla rozwoju sytuacji ekonomicznej na polskiej wsi. Oczywiście podstawą jest to, że również i w tym 2002 roku ceny artykułów rolnych były znowu niskie, tak jak w ubiegłych latach. I to jest główna właśnie jakby przyczyna, że wieś ubożeje. Oczywiście jest jeszcze innych przyczyn, ale tutaj te ceny na podstawowe artykuły rolne są tutaj no przede wszystkim najważniejsze. I tak mniej więcej kształtują się te dane według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Otóż w tym roku zbóż podstawowych razem z mieszankami zbożowymi mieliśmy prawie 25 milionów ton. To jest około 2,8% mniej niż w ubiegłym roku. Na to składały się różne przyczyny. Przede wszystkim to tutaj zadecydowała pogoda oraz również to, że rolnicy coraz mniej mają pieniędzy i w związku z tym coraz mniej jest stosowanych nawozów sztucznych. Poza tym rzepaku i rzepiku, bo te dwie wartości liczy się razem, było blisko 1 miliona ton i też było mniej w stosunku do 2001 roku o 6,5%. Jest to dosyć niepokojące, tutaj taki mój komentarz od razu, dlatego że kłania się ustawa o biopaliwach.
No właśnie, ostatnio o tym rozmawialiśmy, prawda?
Tak, właśnie. I w związku z tym tutaj raczej powinny być silne zachęty skierowane do rolników, aby uprawiali rzepak. Ponieważ rzepak jest rośliną trudną w uprawie i dosyć podatną na warunki pogodowe, na przemarzanie zwłaszcza. Warzyw gruntowych mieliśmy 4 miliony ton i tutaj jest ogromna różnica, bo o 23% było mniej niż w 2001 roku. To samo się tyczy ziemniaków. Otóż 15,4 miliona ton i też jest o 20,3% mniej.
To znaczy się zmniejszył się popyt na naszym rynku, czy też zmniejszone zostały możliwości eksportowe? Czym to?
Tak, kiedyś dużo ziemniaków było wysyłanych na rynki wschodnie. Również krochmalnie odbierały tych ziemniaków więcej. I przede wszystkim te dwie wartości decydowały o tym, że tych ziemniaków było więcej. Z roku na rok obserwuje się zmniejszanie, że rolnicy zmniejszają powierzchnię upraw ziemniaków. No nie ma zachęt. Tutaj również przed świętami Rada Ministrów w swoim rozporządzeniu określiła cenę minimalną na ziemniaki, to tak zwane ziemniaki krochmalne dostarczane producentowi w probi. I te ceny nie są najlepsze. Otóż przy bardzo wysokim poziomie skrobi, przy 23% za te ziemniaki cena minimalna według Rady Ministrów powinna wynosić 186 zł, a przy minimalnej zawartości skrobi, czyli przy 13% 105 zł. Oczywiście to są to ceny minimalne, mogą być również wyższe, ale jak ja rozmawiałem wiosną tego roku jeszcze z rolnikami z okolic Iławy, więc oni tutaj bardzo narzekali właśnie, że te ceny z roku na rok coraz bardziej spadają i te plantacje ziemniaków tych przemysłowych, tak zwanych, coraz bardziej się nie opłacają. Oczywiście te działania mają taki cel właśnie, żeby się nic tam nie opłacało, żeby to ekonomicznie rolnicy nie bardzo mogli wychodzić na swoje. Ale tutaj, proszę ojca, jest jeszcze bardzo ciekawa sprawa, jeśli chodzi o chów zwierząt i tutaj jeśli chodzi, prawda, o wieprzowinę, o rynek wieprzowiny. W tej chwili po głowie trzody chlewnej jest więcej, o 9,4%. Tak samo mięsa wieprzowego mamy o 20%, drobiu o ponad 20% i mleka o 2,5%. Jeśli chodzi o mleko, od razu wyjaśniam, dlaczego jest o 2,5%, chociaż w rzeczywistości może być trochę inaczej. Dlatego, że w tej chwili trwa ten rok referencyjny, łatwo jest to mleko liczyć, które jest dostarczane do mleczarni i rolnicy robią wszystko, aby tego mleka w tym roku oddać jak najwięcej. No niestety susza na Mazurach, na Warmii, na Podlasiu zadecydowała, że właśnie te regiony, które są rezerwuarem mleka dla Polski, no nie mają paszy i to decyduje o spadku produkcji mleka na tamtych terenach. Również ciekawa jest sprawa drobiu. Proszę to zauważyć, jest tam 20% więcej niż w ubiegłym roku. To właśnie wiąże się z tym, że tak obecnie niskie ceny są na rynku drobiowym. No jeżeli po złotych 80, po 2 zł za kilogram żywca drobiowego otrzymuje rolnik, no to jest cena prawie o 1/3 niższa od kosztów produkcji. Skąd się wzięło tyle tego drobiu? Otóż niekoniecznie to się bierze ten drób tutaj z kurników od rolników. Ten drób wchodzi przez granicę, wchodzi przez porty i nie wiem jak to GUS liczył, w każdym razie chyba policzył wszystko co jest i tak faktycznie może być, że...
Czyli również ten importowany, tak?
Tak.
Kurczek.
Ponieważ rolnicy twierdzą i oni tutaj się zaklinają na wszystkie swoje świętości, że nieprawdopodobne jest, żeby tego kurczaka było więcej, dlatego że padają kurniki, ich kurniki, a drobiu przybywa. W związku z tym i nie hodują wcale więcej tak bardzo niż w ubiegłych latach. No jeżeli odliczyć te kurniki, które padły, a padło na samym Dolnym Śląsku tych kurników już 1000, to znaczy, że ten drób gdzieś się zjawia w Polsce i tak nabija statystyki. Więc sytuacja jest rzecz ciekawa, dosyć taka zagadkowa. Natomiast jest też ciekawa wydajność. Otóż policzyli, urzędnicy Głównego Urzędu Statystycznego, że również plony zbóż są dosyć ciekawe, dlatego że średnie plony zbóż podstawowych, z podstawowych zbóż wynoszą prawie 32%. 32 kwintale, przepraszam, z hektara. To znaczy, że wyżej niż nam wyliczyli unijni urzędnicy jako podstawę do dopłat, tak zwanych dopłat. W związku z tym ja się pytam na przykład wobec tego, na takich terenach jak w Wielkopolsce, na Kujawach, na Dolnym Śląsku, tam gdzie są dobre gleby, wysoka kultura rolna, to tam rolnicy na przykład pszenicy otrzymują i 60 i 70 kwintali, czyli mniej więcej dwukrotnie więcej niż tutaj wyliczyli nam urzędnicy. Więc jest to dosyć zagadkowa sprawa i ci rolnicy właśnie, którzy mają takie wysokie plony, no będą w tym wszystkim bardzo poszkodowani, bo im się będzie wyliczało podstawę jako 30 kwintali z hektara. Także wygląda to dosyć tak dla tych rolników nieciekawie. Zresztą było już mówione na ten temat również na antenie Radia Maryja, podkreślali właśnie ten niebezpieczny wariant goście radia. Na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć właśnie, dlaczego skoro jest tak mało stosowanego NPK na hektar w naszym kraju, to jest mniej więcej około 80 kg.
Może wytłumaczyć słuchaczom NPK, znaczy?
A, tak, chodzi NPK, to są trzy podstawowe składniki nawozów mineralnych, to jest azot, fosfor, potas. Jeszcze można doliczyć do tego wapń, ale się podaje głównie te trzy, które, trzy takie grupy nawozów sztucznych, azotowych, fosforowych, potasowych. I przy tak niskim stosowaniu uzyskujemy dokładnie 31,3 kwintala z hektara. Czemu to możemy zawdzięczać? A zwłaszcza, że Polska ogólnie jako kraj nie ma najlepszych gleb. Inne kraje mają lepsze, jeśli chodzi prawda, o średnią bonitacyjność naszych gleb. Mimo wszystko te plony są tak wysokie przy niskim stosowaniu nawozów sztucznych. Otóż tutaj kłania się bardzo wysoka wiedza rolników na temat jak stosować odpowiedni płodozmian i zabiegi agrotechniczne. Więc tutaj wiedza naszych rolników, bo wiedzą kiedy w swoich terenach, w swoim lokalnym środowisku wykonać odpowiednie zabiegi agrotechniczne. Jest to po prostu stara wiedza rolnicza, która jest wykorzystywana i która przynosi jakieś dobre efekty, bo jeżeli nie ma rolnik na wsianie odpowiedniej liczby nawozów, kilogramów, prawda, na hektar, tych podstawowych składników, to musi to nadgonić, jak powiedzieć, właśnie zabiegami agrotechnicznymi. Jest to po prostu wielki mój ukłon w stronę wiedzy rolniczej naszych gospodarzy.
A jaka przyszłość, jak pan myśli, jak się to będzie wszystko przedstawiało?
Ja bym powiedział w tej chwili tak, że rolnicy doskonale zdają sobie sprawę z tych zagrożeń, które wynikają z tego, że Polska jest wciągana do Unii Europejskiej. Wielu rolników, i tutaj wielki jakby apel do rozsądku rolników, usiłuje jakby wierzyć w te bajki, w te dopłaty, w hektar, prawda, i już sobie, prawda, przeliczają pieniądze, więc no, życzyłbym rolnikom, tym właśnie, którzy tak zawierzyli w ostatnich dniach Unii Europejskiej, czy naszym, prawda, urzędnikom, by dokładnie przeliczyli zyski i strat, zwłaszcza, że nie ma odpowiedzi na fundamentalne pytanie, co stanie się z tymi rolnikami, którzy będą musieli zrezygnować po 2-3 latach z gospodarzenia. Jeżeli w tej chwili jeszcze się utrzymują, prawda, z wielkim trudem, no to za chwilę te szanse będą im odebrane. Po prostu nie zdołają, nie sprostają tej całej konkurencji. Zagrożeń, proszę ojca, jest tak wiele, że w tej chwili nawet nie ma czasu, żeby chociaż jednym zdaniem o tych zagrożeniach.
Tak się mówi o tym, żebyśmy konkurowali, ale czasami no nie wiadomo w jaki sposób to zrobić, prawda?
Otóż właśnie, to tak jakby nam odebrali wszelkie narzędzia i kazali, prawda, nie wiem, naprawiać ciągnik, chyba gołymi rękoma. No i to jest tak mniej więcej ta sytuacja jest kształtowana. Zresztą o tym bardzo dobrze mówił pan Karol Bederman, który twierdził, że cała, że tak powiem, nacisk Unii Europejskiej na Polskę idzie w kierunku, aby zmniejszać za wszelką cenę, zmniejszać produkcję rolną w Polsce. I te dane, które tutaj są zawarte w naszym dzienniku, w dzisiejszym wydaniu naszego dziennika, wskazują na to, że w wielu już dziedzinach spada ta produkcja i gdybyśmy ją porównali na przykład do produkcji z początku lat 90., to te spadki jeszcze bardziej by się zaznaczały. Tutaj jest odnośnik tylko do 2001 roku, ale w skali tylko jednego roku już widać te ogromne spadki. Zatem pytanie, jak bardzo widoczne byłyby te spadki produkcji w 2002 roku w porównaniu do danych z 1991 czy 2002 roku.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Mamy nadzieję, że jeszcze nie jeden raz usłyszymy, prawda?
Tak, mam nadzieję, że te tematy rolnicze będą gościć, zwłaszcza, że ja ciągle powtarzam, że rolnictwo jest kluczem, jest sposobem na poszukiwanie odpowiedzi o przyszłość. Bardzo ogólnym tego słowa znaczeniu. Przyszłość całej gospodarki. Rolnictwo jest kluczem do tej gospodarki. I tam na Zachodzie wiedzą o tym bardzo dokładnie, dlatego tak bardzo zabiegają o swoje rolnictwo. A u nas to tak jakoś się to przez rządzących traktuje lekceważąco. I wszystko jest spychane na barki rolników. My to wiemy, my to widzimy i to trzeba powtarzać, bo nikt poza nami, że ojca nie będzie tego powtarzał, że wszystkie koszty są właśnie spychane na wieś.
Panie redaktorze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję przy okazji też tym, którzy prowadzą uczciwą informację, prawda, czyli uczciwie informują rolników, mieszkańców wsi. Też życzymy wytrwałości rolnikom, dalej wielkiej miłości do ziemi, do ojczyzny. Panu dziękuję też za informacje, które usłyszeliśmy na antenie. Szczęść
Boże.
Dziękuję
bardzo. Szczęść Boże.
Rozmawiałem z panem redaktorem Markiem Garbaczem. Na naszej antenie redaktor Waldemar Moszkowski. Witam serdecznie, panie redaktorze.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze. Artykuł dzisiaj na stronie 10, 11 myśl jest bronią. Historia Polski a la Michnik. Helena Michnik była w PRL-u autorką wielokrotnie znawianych podręczników do historii. Piętnowała reakcyjny kościół, stacznictwo duchowieństwa. A zdaniem pana Adama Michnika, redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, podręczniki do historii pisane przez jego matkę Helenę Michnik wyróżniały się i nie były antypolskie. Czy rzeczywiście tak było?
No tak, najlepiej ilustrują, zawszczają temu zdaniu konkretne przykłady, od których aż się roi w podręcznikach autorstwa pani Heleny Michnik. Najlepszym argumentem są rezultaty zdawać na przykład w uwagach wstępnych skierowanych do nauczycieli w podręczniku historii, komentarzom metodycznym dla klas 9 korespondencyjnego liceum ogólnokształcącego możemy przeczytać. Cytuję. Pamiętajcie, że każde twierdzenie wasze musi być uzasadnione, tak radzi pani Michnik nauczycielom. To znaczy, każde twierdzenie musi być poparte faktami. Nie wystarczy na przykład powiedzieć, że Kościół był główną podporą feudalizmu, trzeba to udowodnić. Udowadniać będziecie w ten sposób, pisze dalej pani Michnik. Kościół był główną podporą feudalizmu, ponieważ po pierwsze głosił, że władza królewska pochodzi od Boga, więc poddanym nie wolno się buntować. Drugie, karał klątwą kościelną i śmiercią wszystkich występujących przeciwko panującym stosunkom społecznym. Trzecie, urządzał krucjaty przeciwko ruchom ludowym, na przykład przeciwko Albigensom we Francji, Husytom w Czechach i tak dalej. Czwarte, zwalczał postępową naukę, gdyż podważała ona panujący ustrój. Piąte, rozbrajał rewolucyjną walkę mas ludowych, głosząc, że ci, którzy cierpią na tym świecie, będą zbawieni po śmierci i tak dalej. Pani Michnik była również, brała udział w opracowaniu książek dotyczących dzieł klasyków marksizmu-leninizmu, właśnie konkretnie Fryderyka Engelsa o upadku feudalizmu i początkach rozwoju burżuazji. To jest podręcznik, który miał być zalecany nauczycielom, właśnie przez panią Michnik. Zalecała również inne dzieło Engelsa, Wojnę chłopską w Niemczech. Właściwie tam się kroi od takiego jadu antykościelnego, antykatolickiego. Bardzo to daje się wyczuć, że szczególnie upodobała sobie w atakach zakon jezuitów, jako że zakon w owym czasie szczególnie był takim przedmurzem papiestwa, przedmurzem katolicyzmu w walce z reformacją, z herezją. I rzeczywiście ten zakon spełnił swoje zadanie wówczas ku skutkowi, ku niezadowoleniu przeciwników papiestwa, przeciwników katolicyzmu. I właśnie na temat jezuitów jest bardzo wiele takich nieprzyjemnych cytatów, ja może pozwolę sobie zacytować. Na przykład fanatyzm religijny podsycany przez jezuitów wzrastał coraz bardziej. Kościół stał się silną podporą kolonizacyjnej i wynarodawiającej polityki na ziemiach ukraińskich i białoruskich. Inny cytat. Szkoły jezuickie w drugiej połowie XVII wieku i na początku XVIII wieku zdobywszy w Polsce monopol, wychowywały szlachtę w biernym posłuszeństwie dla Kościoła i ślepym uwielbieniu złotej wolności. Z obawy, by nauka nie oświeciła ciemiężonych mas chłopskich, zmniejszono wydatki liczbę istniejących w poprzednim okresie szkół parafialnych. Nauczyciel wiejski spełnia często funkcję parobka u proboszcza. Szkoła wychowywała w duchu ślepej służalczości wobec wyższych i bezwzględnego okrucieństwa wobec niższych. A to właśnie dzięki Kościołowi w ogóle istniały szkoły, to właśnie dzięki Kościołowi, dzięki jezuitom podnosił się ich poziom. To dzięki również innym zakonom, czyli PR-om, polskie szkolnictwo święciło triumfy i dzięki temu, że te szkoły powstawały, wychowywali się patrioci, których nazwiska znamy dzisiaj w historii Polski. No tych rzeczy jakby się nie chce zauważyć. Kościół postrzegany jest jako nieproszony gość w historii Polski, którego nie sposób wymazać, można go tylko opluć. I tak to pani mi przedstawiała.
Więc jak to rozumieć, że ten widzi zupełnie coś innego?
Znaczy, w jaki sposób on pani Michnik się przyznaje do tego, że jednak te wychowanie, które odebrał, w jakimś sensie wpłynęło na jego poglądy polityczne i pośrednio przyznaje się również do tego, że te informacje, które uzyskiwał od swojej matki, no, miały silny wpływ na jego poglądy polityczne i na jego poglądy wobec Kościoła i on o tym nawet pisał, wypowiada się na łamach Gazety Wyborczej, na przykład w wydaniu z 1998 roku, 7 marca, mówi tak Adam Michnik. Wywodzę się ze środowiska, które było całkowicie obce Kościołowi, które było ateistyczne i antyklerykalne. Obce, a momentami nawet wrogie. W tym sensie moja droga do Kościoła była specyficzna, ciernista. Ja nie odebrałem nigdy katolickiego wychowania. Mój syn będzie już w lepszej sytuacji, bez porównania lepszej. Mówiąc o tym, że syn będzie w sytuacji lepszej, nie można zapominać o tym, że pan Michnik sam mówi o sobie, że jest heretykiem. Oczywiście Kościół jest w jakimś sensie tolerowany w Gazecie Wyborczej, ale taki Kościół, który nie sprzeciwia się nauczaniu, że tak powiem, Gazety Wyborczej. kościół, tak zwany kościół otwarty, kościół, który nie podnosi głowy, kościół, który właściwie, którego funkcja i w najlepszym wypadku byłaby funkcją dekoracyjną, asystującą realizacji planów politycznych rektora Naczelnego Gazety Wyborczej. Natomiast jeżeli w momencie, kiedy ma do czynienia z kościołem, który no, stoi twardo broni twardo swojego nauczania, broni prawdy, właściwie no, wykonuje swoją funkcję, do której został powołany przez Boga. W tym momencie ten kościół jest niedobry, jest siermiężny, jest zacofany. Bardzo można było spotkać się z wypowiedziami Adama Michnika, kiedy no, posądzał katolicyzm reprezentowany przez świętego Maksymiliana jako katolicyzm siermiężny, prymitywny, antysemicki. W innym miejscu pan Michnik no, przyznaje się do tych swoich trudności o interpretacji takiego katolicyzmu. W towarzystwie innych biskupów staje się łagodniejszy. No, mówi na przykład tak, że w tym samej wypowiedzi, z tego samego numeru gazety widzę pewne bardzo istotne wartości, które kryje w sobie również tradycja niepokalanowa. To jest oczywiście inny styl katolicyzmu. Dla mnie momentami niepokojący, ale ma on jedną wielką zaletę, mianowicie jest to styl, który przygotowuje do heroizmu. Więc to jest taka mieszanina komplementów, półprawd, oszczerstw, po to, żeby słuchacza, odbiorcę zdezorientować i żeby pozwolił się klepać po ramieniu przez osobę, która wystawia się bez moralności, która no nie ma jakby pokory do wobec swoich błędów.
Z jednej strony dobrze, ale źle, prawdziwie, ale kłamliwie.
Tak, prawda? Tak. I właśnie nie brakuje tej takiej pokory wobec tego balastu własnych błędów. I ten balast no, powinien narzucać jednak pewien sposób działalności, pewne wyciszenie, które no, nie pozwoliłyby na przykład do pouczania polskiego kościoła, jaki polski kościół powinien być, w czym mu tam nie dostaje, a w czym pan Michnik czuje się kompetentny mu pomóc. No, że niepoważne, ale trzeba to jasno powiedzieć, że jak najbardziej poważnie traktowane w środowisku Gazety Wyborczej.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, więc od razu zachęcamy do sięgnięcia po nasz dziennik. Dzisiaj strona 10, 11. My się z bronią. Kto chce jeszcze argumentów, czy zobaczyć jakoś jaśniej to, co historia nam rysuje, niech to będzie ta nasza rozmowa może takim zaczątkiem, czy początkiem kolejnej lekcji historii. Uczmy się jak najszybciej też dobrze to wszystko postrzegać, prawda? Bo przecież w Gazecie Wyborczej, jeżeli patrzymy na to, co w niej można przeczytać, dziś te same, prawda, wątki znajdują się na jej łamach, więc warto szybko się uczyć.
Może tylko to, jeśli mogę dodać, że najlepiej stosunek do Kościoła wyraża się w stosunku do Radia Maryja, dlatego że Radio Maryja, do Radia Maryja Gazety Wyborczej. I tutaj właściwie pełną prawdę możemy uzyskać, kiedy widzimy tę nagonkę, kiedy obserwujemy sposób jej realizowania się, kiedy wysłuchujemy konkretnych epitetów, kiedy jest mowa właśnie o tym siermiężnym kościele, który jest nieprzestraszony, ludzi przestraszonych, wyobcowanych, nie idących za postępem, nie idących za światłem postępu, które jak zawsze od dawien dawna palą ludzie wywodzący się również z takich rodzin jak rodzina państwa Michników.
Tylko jakie drogi oświetla to światło właśnie?
I oby nie było to światło, mówiąc po łacińsku, wnoszącego światłość.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze. Kłaniam się, szczęść Boże.
Radio serdecznie. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
Na antenie Radia Maria był z nami redaktor Waldemar Moszkowski. pani Iwona Skrybuś, kręcząca akcji protestacyjnej. To oczywiście chodzi o szpital imieniem Rydygiera we Wrocławiu. Tam trwa rotacyjny protest głodowy. Jest już 48 dni protestu. Głodówkę prowadzi 5 osób. Nadal jej głównym postulatem jest utrzymanie szpitala, bo pieniądze, prawda, otrzymaliście, ale teraz chodzi o sprawę likwidacji placówki. Czy można przybliżyć ten problem, na jakim jesteście etapie?
Proszę ojca, problem polega, proszę księdza, problem jest od roku. Od roku jesteśmy jak gdyby zawieszeni w próżni. Już jednokrotnie Urząd Marszałkowski podejmował próbę likwidacji. Wyrok Najwyższy Sąd Administracyjny obalił tą decyzję. Pomimo tego, że przywrócono nam status samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, niestety znów uwikłani byliśmy w historyjkę o nazwie likwidacja, tak to pozwolę sobie nazwać. Nasza głodówka, 48 dzień, to jest wielka, wielka tragedia 300 osób tutaj zatrudnionych, którzy rozumieją, że poprzez tego typu ruch jest szansa na to, żeby mieli pracę.
Naprawdę jest szansa?
Myślę, że to jedyna metoda na decydentów w tym województwie. Jak ksiądz wie, do dziś nie ma zarządu, który jak gdyby jednoznacznie umiałby powiedzieć o naszych dalszych losach. Także umiem rozumieć, że to jest taki akt rozpaczy jeden jedyny, który może zaowocować, ponieważ liczymy, że niedługo będą wybrani decydenci w tym województwie. Jest szansa na to, że zrozumieją tragizm sytuacji.
A jak wygląda teraz, jak funkcjonuje
szpital? Zupełnie, ja w ogóle chciałabym zapewnić, że jesteśmy bardzo otwarci na pacjenta. Non stop przyjmujemy pacjentów. Mamy 10 ostrych dyżurów, bo 10 ostrych dyżurów mamy w miesiącu styczniu i normalnie, ponieważ szpital jest o profilu ortopedyczno-chirurgicznym, więc bardzo dużo pacjentów z różnymi schorzeniami, z wypadków komunikacyjnych trafia tu w trakcie ostrych dyżurów. Ale oczywiście jest też również interna, gdzie planowane są zabiegi, pacjenci planowanie są przyjmowani. Co prawda jest rodzaj takiej tu w mieście Wrocław, mieszkańcy nie wiedzą, czy przyjmujemy, nie przyjmujemy i korzystamy. Z tej okazji zapewniam, że kadra medyczna nie odstępuje od pacjenta i bardzo przyjaźnie jest nastawiona i zapewniamy o profesjonalizmie, który cechuje naszych kolegów i koleżanki tu pracujących.
Ale dlaczego kolejny raz to fatum likwidacji?
Muszę powiedzieć, że niewiele jest merytoryki. Niewiele jest merytoryki w decyzji, która po stronie organu założycielskiego zapada. Niewiele jest argumentów. Jak ksiądz wie, cały system pada i w ogóle lecznictwo zamknięte się rozsypuje. To nie jest jeden jedyny szpital, który nie ma pensji. Dookoła różne. Legnica, Środa Śląska, Wołów, Jawor. To są ludzie, którzy pracują, gdzie łamane jest prawo. My jesteśmy w dodatkowo trudnej sytuacji, z tym, że mamy zapewnienie Zgromadzenia Zakonnego imienia Karola Boromeusza o użyczeniu budynków, ponieważ 1 grudnia siostry zakonne odebrały mienie, to jest ich już własność, to nie jest własność organu założycielskiego i stąd ten dodatkowy problem.
A szpital czy budynek ma być zabrany wam, szpital zlikwidowany?
Tak, w ugodzie otrzymały mienie, ale zapewniły nas i czekamy jak gdyby na taką pisemne potwierdzenie, że użyczają nam budynku do dalszej naszej działalności jako szpital.
A ten budynek, w którym teraz jesteście?
To jest właśnie, no dalej jesteśmy tu, bo trwa, jak ksiądz wie, akcja protestacyjna, natomiast siostry zakonne 1 grudnia odebrały mienie, ale no...
Czyli one nie mają z tym problemów, żeby szpital dalej funkcjonował?
Nie, zapowiedziały się nam, co prawda jeszcze nie ma woli spisanej w dokumencie, ale na kilkukrotnych rozmowach nie wierzę, żeby chciały, no jak gdyby skrzywdzić tyle osób, które są w takiej, a nie innej trudnej sytuacji.
Znaczy im pewnie ktoś, znaczy nigdy jeszcze wcześniej, przepraszam, nie powiedział za to, co zrobił. Tutaj też rozumiemy siostry, ale sprawa funkcjonowania placówki. Gdyby zlikwidować ten zakład, będą braki we Wrocławiu.
To znaczy tak, problem polega na tym, że profil, który świadczymy dla mieszkańców, dla chorych, to jest chirurgia, to jest ortopedia,
bardzo
dobrze prowadzony oddział i usługa, której na pewno w mieście Wrocław będzie zabraknie, to jest właśnie usługa ortopedyczno-urazowa. To jest trzy takie oddziały są tutaj w mieście Wrocław i na pewno będzie to problem. Już teraz tu u nas do naszego szpitala, żeby być przyjętym na planowany zabieg ortopedyczny, trzeba poczekać około 2-3 tygodni.
Nie macie zamiaru rezygnować z protestu głodowego?
To jest jedyna forma. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób ostatecznie rozwiąże się nasz problem. To jest jedyny gest, który my po naszej stronie, że tak powiem, jest, bo naprawdę szereg różnych rzeczy, ksiądz na pewno wie o marszu protestacyjnym, tak, gdzie byłyśmy potraktowane w sposób, uważam, naprawdę uwłaczający godności. To jest jedyny gest, który możemy pokazać, że jest źle i bardzo, bardzo źle.
A macie nadzieję, że do rozmów dojdzie kiedy?
Ja myślę, że zaraz po nowym roku, że coś się musi wydarzyć. Nie możemy żyć już tak półtora roku w takim ogromnym zawieszeniu, w takiej, a nie innej sytuacji.
Bardzo dziękuję. Pozdrowienia dla całej załogi, jeżeli można, Szpitala im. Rydgiera we Wrocławiu.
Serdecznie pozdrawiam, życzę wszystkiego najlepszego na nowy rok.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pozdrawiam.
Bardzo.
Szczęść Boże. Na antenie Radia Maria rozmawiałem z panią Iwoną Skrybuś, kręczącą akcji protestacyjnej w szpitalu Rydygiera we Wrocławiu. Witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie redaktorze, chciałbym rozmawiać z panem o ewentualnym amerykańskim ataku na Irak. Mówi się, że może nastąpić to w drugiej połowie lutego. Też tak twierdzi brytyjski dziennik Sunday Express, że 21 lutego roku przyszłego roku o północy. Data ta została potwierdzona przez brytyjskich wojskowych. Sekretarz stanu USA Colin Powell powiedział wczoraj, że w sprawie ewentualnego ataku na Irak Stany Zjednoczone są przygotowane na każdą możliwość. Jak rozumieć te doniesienia, przygotowania, które prawda, mają miejsce i tą zapowiedź sekretarza stanu USA Colina Powella?
Moim zdaniem to doniesienia te jednak należy traktować poważnie. Tym bardziej, że Amerykanie nie zaprzeczają, że do ataku może dojść. Właśnie to właśnie między innymi znaczyła ta wypowiedź Colina Powella.
Przyzwołując się temu wszystkiemu, co dzieje się w mediach, prawda? Tak. I radiu, telewizji w Ameryce, no to tak jak gdyby opinia publiczna przygotowywana jest cały czas do tego, że jednak
to jest
ten atak nastąpi.
To jest ciężkie pranie mózgów teraz trwa i w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, na całym Zachodzie, we wszystkich państwach zachodnich jest przygotowywana opinia publiczna, a w zasadzie może nie tyle przygotowywana, co znieczulana, bo to już tak się mówi, wręcz bombarduje się opinię publiczną, że w końcu ludzie zobojętnieją na to wszystko wcześniej czy później i tworzy się korzystna koniunktura. Będzie najnormalniej w świecie do wszystkiego się można przyzwyczaić. Myślę, że pracują nad tą wojną nie tylko wojskowie, ale też i armia psychologów, zwłaszcza w mediach. W każdym razie moim zdaniem to jest ewentualność jak najbardziej prawdopodobna, coraz bardziej prawdopodobna, tym bardziej, że nie ma co się oszukiwać, luty to jest najlepszy okres dla wojsk inwazyjnych do prowadzenia działań wojennych w tym regionie świata, ponieważ no już te monsuny przestają padać, a jeszcze nie jest tak gorąco. Następuje zmiana warunków pogodowych i wtedy warunki pogodowe są najkorzystniejsze dla podejmowania akcji zbrojnych w tym regionie świata, więc...
A te akcje, czy jak mają wyglądać? Czy to tylko naloty z powietrza na jakieś bazy wojskowe?
Prawdopodobnie będzie pierwszy atak nastąpi z amerykańskich lotniskowców, a dopiero w drugiej kolejności, po zniszczeniu infrastruktury obronnej Iraku, czyli radarów, lotnisk, autostrad i tak dalej, elektrowni, dopiero wtedy nastąpi, środków łączności, tego wszystkiego, co jest niezbędne do prowadzenia wojny, dopiero wtedy nastąpi atak wojsk lądowych, podejrzewam, że z baz w Kuwejcie i w Turcji głównie, bo inne kraje tak arabskie jakoś są bardziej powściągliwe.
A czy to jest tak, że tylko Stany Zjednoczone mogą zaatakować Irak?
To znaczy...
Czy to będzie jakiś specjalny pakt, czy jeszcze jakieś inne wojska mogą w tym uczestniczyć?
Myślę, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, aczkolwiek tutaj podkreśla się rolę ONZ-u też, że Stany Zjednoczone również powiedziały niedawno, że bez sankcji ONZ-u raczej nie uderzą, ale na ile można to brać pod uwagę? No ONZ, jak to ONZ w chwilach krytycznych raczej nie stanie przeciwko Stanom Zjednoczonym, bo Stany Zjednoczone płacą największą składkę do ONZ-u. No nie ma co się oszukiwać i nie ma co się łudzić, że ONZ jest instytucją całkowicie niezależną od jakiegokolwiek kraju. No ONZ żyje ze składek państw członkowskich. A jeżeli Stany Zjednoczone są państwem członkowskim płacącym największą składkę do organizacji na utrzymanie ONZ-u, więc wiadomo, kto dyktuje tam warunki, więc można się spodziewać, że tak czy inaczej ONZ przyciśnięty może wyrazić jakąś tam zgodę i dziurę w całym zawsze będzie można znaleźć.
Ale inspektorzy ONZ-u już znaleźli to, czego Stany się obawiają, czy...?
No, może nic nie znaleźli i coraz bardziej z upływem czasu jest wątpliwe, że coś znajdą. No.
Chociaż też dochodzą do nas informacje o tym, że gdzieś te pokłady broni, o które się posądza, prawda, Irak, że zostały wywiezione do Syrii.
Zostały wywiezione do zaprzyjaźnionych państw arabskich.
Tak, czy...
No to też jest wygodna, to też jest wygodne tłumaczenie, zwłaszcza dla Izraela, który może tutaj tworzyć taką psychozę zagrożenia ze strony świata arabskiego i w związku z tym w tej sytuacji może się domagać większego wsparcia ze Stanów Zjednoczonych. Zresztą przypomnijmy sobie, niedawno Izrael zwrócił się do Stanów Zjednoczonych o zwiększenie pomocy wojskowej i gospodarczej w 2003 roku i to znaczne zwiększenie pomocy gospodarczej i wojskowej. Także każde tego typu plotki i informacje są jak najbardziej na korzyść Izraela, bo oni jako wzmacniają jego pozycję w roszczeniach o dodatkowe fundusze na uzbrojenie, na pomoc wojskową, na pomoc gospodarczą ze strony Stanów Zjednoczonych, a i tak Izrael jest największym chyba na świecie beneficjentem pomocy wojskowej i gospodarczej, jakiej udzielają Stany Zjednoczone.
Panie redaktorze, więc przyjdzie nam oczekiwać, może z niepokojem, kolejnych wydarzeń, kolejnych faktów, może też w jakiś sposób efekty i inspekcji ONZ-owskiej też pomogą jakoś rozwiązaniu tego konfliktu, czy może żeby on się nie zaostrzał, tylko żeby sprawy wyjaśniły się. Kończymy rok, zaczynamy od 1 prawda, stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi, więc też świat powinniśmy my jako chrześcijanie, katolicy powierzać jej, też o mądrość modlić się dla tych wszystkich, którzy za te decyzje są odpowiedzialni, prawda, na których barkach ciąży wielka odpowiedzialność za to, co stanie się na świecie, bo kolejne zażywie konfliktów, niektóre mogą rozszerzyć się, prawda, już bo coraz większy krąg zatacza.
Tak. Pęta się na Iraku, tak. Coraz bardziej zaciska. No i rzeczywiście, zwłaszcza ci ludzie potrzebują chyba tutaj modlitwy, żeby wreszcie przejrzeli troszkę, no, bardziej takimi, żeby zobaczyli ten obraz świata jednak bardziej prawdziwy, a nie patrzyli tylko pod kątem ekonomicznych interesów, bo no niestety, no wszystko, każdy konflikt da się zażegnać bez wojny, tylko trzeba po prostu dobrej woli. I no też Ojciec Święty bardzo podkręca, podkreśla i trzeba po prostu, no główna zasada to prawda, sprawiedliwość, prawda? A reszta już przyjdzie w konsekwencji niejako. No ale tutaj jakoś nie widać dobrej woli niestety. Nie powiem, że warto tutaj kruszyć kopię o Saddama Husajna, no jest to jednak przykry dyktator. Nie jest to wzór cnót. Nie ma co nad nim się za bardzo litować, aczkolwiek nie on ucierpi w głównym bilansie, a właśnie jego naród, Irakijczycy. I o nich trzeba tutaj głównie pomyśleć, a walka toczy się na wyższym poziomie, tam po prostu dominują interesy gospodarcze. To jest jednak miejsce, gdzie jest najwięcej zasobów ropy naftowej na świecie i o tym też trzeba zawsze pamiętać przy okazji tego konfliktu. I Stany Zjednoczone...
Więc też pytanie, co jest prawdziwym podłożem konfliktów, czy
zamknięcie tych ataków? To jest chyba najważniejsze podłoże konfliktu. Irak, bądź co będzie, jest tutaj no jednym z nielicznych państw, które nie uznają hegemonii Stanów Zjednoczonych w tym regionie. I to boli. Podejrzewam, że następny będzie tutaj Iran. Chociaż próbują zmiękczać Iran poprzez tego wirusa demokracji, wirusa tej wolności w rozumieniu tym zachodnim, najgorszym. Czyli próbuje się demoralizować niejako te kraje. I jeżeli to się nie uda, no to kolejnym celem tutaj w tej grze o ropę Zatoki Perskiej, no może być Iran, który jest zresztą zaliczony do światowej osi zła. Stany Zjednoczone też warto o tym czasami sobie przypomnieć.
Bardzo dziękuję panie redaktorze za rozmowę. No tak jak mówiłem, przede wszystkim nasza modlitwa o pokój i angażowanie się, by szukać sprawiedliwości, by ta sprawiedliwość była
między nami. Trzeba ciągle, ojcze, powtarzać, przypominać prawdę po prostu. Trzeba przypominać pewne fakty, które co jakiś czas umykają, a niestety świat jest taki, że stosuje tą zasadę kłamstwa nieustannie powtarzanego, notorycznie powtarzanego, żeby niejako zamienić się w coś, co miałoby zastąpić prawdę.
Dziękuję bardzo.
Właśnie trzeba po prostu konsekwentnie przypominać pewne rzeczy, no i głosić je.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I jeszcze jeden głos w aktualnościach dnia. Jest z nami ojciec Waldemar Gonczaruk. Witam serdecznie, ojcze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
To głos z Paryża, bo w Paryżu 25. jubileuszowe spotkanie młodych organizowane przez wspólnotę brata Roże z Teze. Ojcze, przed chwilą mówiliśmy o tym prawdopodobieństwie konfliktu w Stanach, konfliktów w Iraku. Amerykanie jak gdyby coraz bardziej przygotowują się do wojny. Nawet jest już zapowiedziana data, 21 dzień lutego o północy. A tutaj zupełnie inna sytuacja. Młodzi ludzie, którzy gromadzą się, by szukać pokoju.
Jesteśmy troszeczkę wyłączeni od informacji prasowych, od tego, co się dzieje na świecie, ale jesteśmy przede wszystkim skupieni na modlitwie, jak ojciec zauważył, na modlitwie o pokój i już trzeci dzień młodzi ludzie poszukują różnych form pokoju na świecie i w swoich sercach, gdyż trzeci dzień hale wystawowe Paris Expo wypełniają młodzi ludzie z całej Europy i z różnych zakątków świata. Spotykają się nade wszystko na modlitwie i rozważaniach Słowa Bożego 3 razy dziennie. I te spotkania wszystkie przepełnione są wołaniem, głębokim wołaniem ponad 81 tysięcy młodych ludzi w kierunku właśnie do Pana Boga o pokój. Pierwsze spotkania odbywają się już na terenie parafii Paryża oraz okolic i rozpoczynają się nabożeństwami w wielu językach z udziałem uczestników pielgrzymki zaufania przez ziemię, na których poszukuje się rozwiązań zagubionej młodzieży, rozwiązań pomocy zagubionej młodzieży. Wzajemne świadectwo.